Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. ...24 stycznia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Pierwszą część poniedziałkowego magazynu wypełnią aktualności watykańskie. Nominacja nowego biskupa pomocniczego w Gdańsku, księdza Ryszarda Kasyny, papieskie orędzie na 39. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, przesłanie Ojca Świętego do hiszpańskich biskupów, a także msza w intencji ofiar tsunami. A w ramach spotkania z książką gościem księdza Józefa Polaka będzie dyrektor wydawnictwa Pallotinum, ksiądz Stefan Dusza. Zapraszamy.
Jan Paweł II przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Zygmunta Pawłowicza. Na jego miejsce mianowany został ksiądz Ryszard Kasyna, oficjał Gdańskiego Trybunału Metropolitarnego.
Jestem kapłanem archidiecezji gdańskiej od 23 lat. Właśnie dzisiaj mija rocznica święceń. Zostałem wyświęcony przez biskupa Lecha Kaczmarka w katedrze oliwskiej. A obecnie pracuję w ramach Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego jako wikariusz sądowy, czyli oficjał, oraz wykładam w gdańskim seminarium diecezjalnym prawo kanoniczne. Moja droga do kapłaństwa była, jakby to powiedzieć, bardzo prosta. Od najmłodszych lat byłem blisko związany z kościołem jako ministrant, w zasadzie od pierwszej klasy szkoły podstawowej i po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Malborgu zgłosiłem się do seminarium gdańskiego w Oliwie, gdzie podjąłem drogę powołania kapłańskiego. Po święceniach w 1982 roku zostałem wikariuszem w Bazylice Mariackiej w Gdańsku przez niecałe 4 lata, a kolejne lata od 1985 roku do 1992 odbywałem studia specjalistyczne z prawa kanonicznego w Rzymie. Jest nas czworo rodzeństwa, mam dwie siostry i brata, jestem najstarszym w domu.
Co ksiądz biskup lubi? Jak odpoczywa?
Odpoczynek generalnie myślę, że jest wówczas, kiedy człowiek ma czas dla siebie, w pewnym sensie w aspekcie czytania dobrej poezji, czy też w mojej sytuacji chętnie również odbywam jakieś piesze wędrówki po górach, chociaż tutaj powiedzmy czasowo bywa to ciężko w ciągu roku, żeby wykroić kilka dni wolnego, tym bardziej, że odległość Gdańska do Tatr jest dosyć odległa, także w tym kierunku idzie mój wypoczynek.
Dzisiejsza nominacja, czym jest dla księdza biskupa?
Myślę, że co niektórzy zawsze jak gdyby będą mówić, że w tej chwili wiele się zmienia. Ja chciałbym, żeby niewiele się zmieniło, żeby to moje życie było zawsze dalszym jakimś takim realizowaniem, pełnieniem woli Bożej i dawaniem świadectwa, żeby być po prostu człowiekiem otwartym, być dla kapłanów, dla osób zakonnych, dla wiernych świeckich, czy być z nimi. Myślę, że tutaj ta nominacja po prostu będzie dalszym jak gdyby odkrywaniem kapłaństwa, czy też no, konsekwencją kiedyś podjętej decyzji, powiedzenia kiedyś Panu Bogu tak.
Czy wiadomo już, jakie będzie zawołanie biskupie?
Jako zawołanie biskupie przyjąłem słowa z drugiego listu świętego Jana Apostoła: in veritate et caritate, w prawdzie i miłości. Dzień sakry dokładnie jeszcze nie jest ustalony. Prawdopodobnie będzie w ramach oktawy wielkanocnej 2 kwietnia w Gdańsku w Bazylice Mariackiej.
Czy są jakieś idee, pomysły, pragnienia, które ksiądz biskup nominat chciałby realizować, pełniąc posługę biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej? Już teraz wiadomo.
Myślę, że tutaj jakichś takich większych pomysłów nie ma po prostu. No, trzeba podejmować te obowiązki, które życie sobą niesie w aspekcie, jak mówiłem wcześniej, dalszego odkrywania kapłaństwa. Przyjdą nowe obowiązki w aspekcie czy to wizytacji parafialnych, czy związane z udzielaniem sakramentu bierzmowania, czy też pewnie spotkania z różnymi grupami wiernych. Także po prostu podjęcie obowiązków, które mnie czekają.
Wykładów z prawa kanonicznego ksiądz biskup nie myśli porzucać.
Nie, chciałbym dalej w miarę możliwości kontynuować te wykłady z prawa kanonicznego, choćby między innymi dlatego, aby być blisko wspólnoty seminaryjnej, osób, które kształcą się w seminarium, które podjęły wezwanie w aspekcie swego powołania, aby móc im towarzyszyć i też no, w pewien sposób i wychowywać, i to, co zostało mi kiedyś przekazane w ramach prawa kanonicznego, przekazywać dalej.
Biskup nominat Ryszard Kasyna urodził się w 1957 roku w Nowym Stawie koło Balborka. Studia specjalistyczne zwieńczone doktoratem z obojga praw odbył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył również studium roty rzymskiej. Od 1993 roku wykłada prawo kanoniczne w gdańskim seminarium, a od 1996 jest oficjałem sądowym.
Jan Paweł II zaapelował do ludzi mediów, by przyczynili się do obalenia muru niechęci, który dzieli dzisiejszy świat oraz potęguje nieufność i niezrozumienie między narodami. W dniu patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego w Watykanie opublikowano papieskie orędzie na 39. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Hasło przewodnie tegorocznych obchodów dnia brzmi: środki przekazu w służbie porozumienia między narodami. Ojciec Święty zwraca uwagę na ogromne znaczenie mediów dla upowszechniania Ewangelii oraz zgody i pojednania między ludźmi. Przestrzega przed wykorzystywaniem mediów do demonizowania odmiennych grup społecznych, etnicznych czy religijnych. Osoby odpowiedzialne za styl i treść przekazu są szczególnie zobowiązane do czuwania, by nigdy do tego nie doszło. Jan Paweł II podkreśla ogromne możliwości mediów w upowszechnianiu pokoju, budowaniu mostów między ludźmi, przezwyciężaniu błędnej spirali przemocy. Przypomina, że celem i miarą korzystania ze środków przekazu jest osoba i wspólnota ludzka.
Ojciec Święty wzywa ludzi mediów do praktykowania w życiu osobistym wartości i postaw, które mają wpajać innym. W sposób szczególny apeluje o upowszechnianie cywilizacji życia i przekazywanie prawdy o wartości i godności każdej osoby. Modlę się, aby ludzie mediów wypełnili swe zadanie obalania istniejących w świecie murów nienawiści i aby wykorzystywali dostępne im środki do umacniania więzów przyjaźni i miłości, które są czytelnym znakiem przybliżania się Królestwa Bożego na ziemi, napisał papież w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest on obchodzony przez kościoły lokalne w różnych terminach, w Polsce w trzecią niedzielę września.
Młodzież ma prawo do wychowania w wierze od samego początku szkolnej edukacji. Jan Paweł II zwrócił na to uwagę, spotykając się z pierwszą w tym roku grupą biskupów z Hiszpanii przybyłych z wizytą Ad Limina Apostolorum. Na wspólnej audiencji przyjął 38 hierarchów, głównie ze środkowej i północnej części tego kraju. Wśród nich był metropolita Madrytu, kardynał Antonio Maria Rouco Varela. Z nim i sześcioma innymi hiszpańskimi biskupami papież spotkał się wcześniej na audiencjach prywatnych.
W przesłaniu do hiszpańskiego episkopatu Ojciec Święty podkreślił, że nauczanie religii w szkołach należy do integralnej edukacji. Władze publiczne winny je zagwarantować wszystkim młodym, których rodzice życzą go sobie. Wymaga tego obowiązujące porozumienie między Hiszpanią a Stolicą Apostolską z roku 1979. Jan Paweł II przypomniał głębokie chrześcijańskie korzenie tego kraju. Przez wieki stanowiły one natchnienie dla jego historii i również dziś winny wnosić wkład w harmonijny rozwój społeczeństwa. Tymczasem laicka ideologia prowadzi tam stopniowo do ograniczania wolności religijnej i spychania wiary do sfery prywatnej, przeciwstawiając się jej publicznemu wyrażaniu. Nie jest to zgodne z właściwym rozumieniem wolności sumienia. Obojętnością religijną, nieznajomością bogatego dziedzictwa duchowego chrześcijańskiej tradycji i permisywizmem moralnym zagrożona jest zwłaszcza młodzież. Papież zachęcił hiszpańskich biskupów do troski o jedność. Wskazał, że znamienna dla mieszkańców Hiszpanii różnorodność kultur i tradycji nie zagraża jedności, ale przy zachowaniu wspólnej wiary tylko ją ubogaca.
Popołudniowa liturgia w Bazylice Watykańskiej upamiętniła ponad 200 tysięcy ofiar kataklizmu tsunami. Mszy świętej żałobnej przy ołtarzu katedry świętego Piotra w imieniu papieża przewodniczył kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano. Modlono się, aby
ranni odzyskali zdrowie, rodziny, dom i pracę, by chronione były godność i uczucia dzieci, aby wszystkie osamotnione zostały przygarnięte. Niech wszyscy w Bożym imieniu doznają pomocy i wsparcia.
W homilii kardynał Sodano przypomniał, że Ojciec Święty był w krajach dotkniętych tsunami i zawsze okazywał zainteresowanie rozwojem materialnym i duchowym narodów, które tam mieszkają. Także w obliczu niedawnej klęski zachęcił społeczność międzynarodową do konkretnego wyrażenia swej solidarności z narodami Azji Południowo-Wschodniej.
Dziś papież łączy się z nami w modlitwie za tych, którzy od nas odeszli, prosząc o Boże pokrzepienie dla osób pogrążonych w bólu. Wikariusz Chrystusa zachęca nas do solidarności wobec tych naszych braci i sióstr, przypominając słowa świętego Jana od Krzyża: pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości.
Spotkanie z książką. Gościem w studiu jest ksiądz Stefan Tusza, dyrektor wydawnictwa Pallotino. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Księże dyrektorze, przed nami kolejne książki, kolejne nowości. Pierwsza, od której chciałbym zacząć tę naszą rozmowę, to jest Nauczanie papieskie. Druga część 8 tomu już. Jakie teksty są w tej pozycji zawarte?
Ten tom otwiera encyklika o apostołach Słowian, przybliża nam pobyt papieża w Liechtensteinie, w Genui, a więc mamy całą porcję na 800 stronach całej historii półrocza 1985 roku. Wszystkie te teksty ciągle są aktualne i jakby to dziś się działo, pokazują nam działalność Jana Pawła II.
To jest bardzo żmudna praca dokumentacyjna. Jesteśmy w 1985 roku, tym niemniej ciągle posuwa się do przodu. Mamy nadzieję, kolejne tomy w przygotowaniu.
Oczywiście to jest już 15 tomów, ale przed nami następne 15 do opracowania. Rzecz polega na tym, że bazą do tego wydania jest włoskie wydanie, czy watykańskie wydanie Insegnamenti, w którym są wszystkie wypowiedzi Jana Pawła II, ale w oryginalnych językach. Więc tłumaczenie tego przysparza kłopotów, dlatego że trzeba znaleźć odpowiednich tłumaczy z danego języka, potem to zweryfikować i ułożyć w systematyczną, ale chronologiczną całość. Ponadto te teksty istniejące są jeszcze wyłącznie w maszynopisach, natomiast nie ma jeszcze tutaj elektroniki. Ta elektronika wejdzie na początku lat 90., kiedy i L'Osservatore Romano, edycja polska, zacznie się posługiwać zapisami elektronicznymi. Wtedy jest łatwiej opracowywać kolejne teksty. Ja myślę, że to jest jeden z najważniejszych pomników, jaki stawiamy Janowi Pawłowi II. Jest to, co pokazuje codzienną pracę jego i ukazuje przy tej okazji całą złożoną historię świata, historię Kościoła na tle wydarzeń światowych.
Przed nami także kolejna nowość, drugie wydanie poprawione 6 tomu Lekcjonarza Mszalnego.
Jest to wreszcie, myślę, jedna z najbardziej aktualnych ksiąg liturgicznych, która pokazuje wszystkich świętych do końca listopada ubiegłego roku, ale już następni święci i błogosławieni są przywoływani na ołtarze przez papieża i już pewno będzie trzeba uzupełnienie za chwilę pokazywać. Niemniej jest to najbardziej aktualna księga liturgiczna polska.
Przy okazji, korzystając, możemy dopowiedzieć słowo o nowej wersji mszału rzymskiego, które wydawnictwo Pallotino przygotowuje.
No tu oczywiście prace trwają, chyba 2 lata minimum, aby w całości wszystkie teksty zostały przetłumaczone i zatwierdzone. Tu oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że wszystkie te teksty, jeżeli mają być tekstami oficjalnymi, muszą uzyskać po pierwsze zatwierdzenie Konferencji Episkopatu Polski i przewodniczący konferencji przedstawia je do zatwierdzenia kongregacji do spraw kultu i dopiero po zatwierdzeniu przez kongregację kultu przewodniczący Konferencji Episkopatu wydaje dekret zezwalający na wydanie tej księgi. Wskazuje to na bardzo wielką wagę, jaką Kościół przywiązuje do tego, aby księgi liturgiczne były zgodne z tekstem oryginału, jakim jest tekst łaciński wydań ksiąg liturgicznych w Watykanie.
Z rzeczy, które w oryginale ukazują się w Watykanie, a które wydawnictwo Pallotino publikuje w Polsce, przy okazji Roku Eucharystii jest kilka. Mamy przed nami kilka broszur wydanych przez Kongregację Kultu Bożego, Dyscypliny Sakramentów, instrukcji różnych. Może na ten temat właśnie oferta waszego wydawnictwa z okazji Roku Eucharystii.
Przede wszystkim przybliżenie na powrót encykliki Eucharystii w życiu Kościoła, jak również wspaniałego listu Manu Nobiscum Jana Pawła II. I w związku z tymi dwoma pozycjami i zachętą Jana Pawła II kongregacje przystąpiły do jakiejś systematycznej pracy ułatwiającej prowadzenie różnych nabożeństw związanych z Eucharystią. I tu mamy na początku taką instrukcję Redemptionis Sacramentum, która ukazuje nam potrzebę bardzo starannego zachowywania się w czasie sprawowania Eucharystii zarówno przez prezbiterów, jak i przez wiernych. Drugą taką bardzo ważną pozycją jest rok Eucharystii, to są wskazania i propozycje dokonane przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, gdzie zbiorczo pokazuje się wszystkie dokumenty Kościoła związane z tą sprawą, a równocześnie takim appendixem jest, myślę, bardzo ważny list Konferencji Episkopatu Polski o roli Eucharystii wydanej na rok Eucharystii przez Episkopat Polski. Również Kongregacja do Spraw Duchowieństwa wydała taką małą broszurkę, ale myślę ważną, Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą. Wszystkie te propozycje mają ułatwić wiernym i księżom korzystanie jak najlepsze z tego, co niesie ogłoszony rok Eucharystii.
To także nawiązanie do pogłębionego przeżywania, nawiązanie do pogłębionej teologii eucharystycznej. Widzimy na folderze zapowiadającym także numer komunio poświęcony Eucharystii. Taki się ukaże.
Tak, więc wydajemy związany z wydawaniem dwumiesięcznika teologicznego Komunio również kolekcję. I w tej kolekcji jest cały numer specjalny poświęcony Eucharystii. Równocześnie ten numer Komunio będzie pokazywał wszystkie problemy, refleksję teologiczną na temat Eucharystii.
Refleksję teologiczną pogłębiają również podręczniki wydawane w serii Amateka. Kolejny przed nami, Norberta Fischera, Człowiek w poszukiwaniu Boga, zagadnienia filozoficzne. To już jest kilkunasty bodajże tom z tej serii.
Tak, cała seria przygotowywana przez autorów międzynarodowych związanych z komunią pod przewodnictwem kardynała Szymborna, a poprzednio biskupa z Lugano, to jest 17 pozycji, które już się ukazało. Całość jest przewidziana na 24 tomy i obejmuje wszystkie zagadnienia filozoficzno-teologiczne i podręczniki są pisane z myślą nie tylko dla seminarzystów i kapłanów, ale dla każdego, kto chce pogłębić zagadnienia teologiczne, które okazuje się są przedmiotem zainteresowań wielu czytelników.
I na zakończenie jeszcze kolejny tom.
To jest cała seria książek wydanych przez Luigi Gisaniego. Dlaczego Kościół? Jest to próba pokazania dla ludzi młodych wagi, jaką jest sprawa szukania i rozumienia, że Kościół nauczający ma bardzo ważną rolę w ustawianiu nauki Kościoła czy nauki Pisma Świętego, wszystkiego związanego zarówno z życiem moralnym, jak i społecznym. I stąd jest duże zainteresowanie tą pozycją.
Proszę Państwa, nauczanie papieskie, księgi liturgiczne, instrukcje Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, list papieski na rok Eucharystii, podręczniki teologiczne, to wszystko znajdziecie Państwo w ofercie wydawnictwa Pallotinum. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu księdzu dyrektorowi Stefanowi Duszy. Bóg zapłać serdeczne.
Dziękuję.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.